Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Bardzo dobrze oceniane są organizowane już od kilku lat Europejskie Noce Muzeów. W poprzednim roku względy sanitarne pokrzyżowały plany. W tym roku muzea są już otwarte, a my wybierzemy się do Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej. Jest z nami dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, Leszek Kania. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Taki chiński akcent będzie w najbliższą sobotę i niedzielę, tak?
Tak, szykujemy się do chińskiej nocy w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Przypomnę, że to jest druga próba, ponieważ w ubiegłym roku chcieliśmy ją zorganizować, ale niestety pandemia nam to storpedowała, ale w tej chwili to są na tyle sprzyjające okoliczności, że pierwsza tura chińskiej nocy odbędzie się w najbliższą sobotę, 15 maja, w godzinach od 14 do 20, więc w ciągu 6 godzin będziemy mogli obejrzeć to, co przygotowaliśmy na tę okazję.
Pierwsza tura, to znaczy będą inne tury także?
Tak, planujemy zrobić to w dwóch odsłonach. Ta sobotnia najbliższa będzie dotyczyć ekspozycji, które z okazji Chińskiej Nocy przygotowaliśmy, a jest ich w sumie 4. Dzięki życzliwości ambasady chińskiej w Warszawie przyjechała do nas ekspozycja haftowanych obrazów. To są obiekty wykonane za pomocą ludzkich dłoni, igły i nici, ale rzeczywiście maestria i mistrzostwo, z jakim zostały wykonane te obrazy, sprawia, że aż trudno uwierzyć, że powstały one za pomocą ludzkich dłoni, bo dzisiaj właściwie można haftować również komputerowo, ale tutaj nie ma tego typu właśnie nowinek technicznych, a wszystkie te cudeńka, że się tak wyrażę, zostały wykonane przez głównie kobiety.
A to jest sztuka czy dobre rzemiosło?
To jest i rzemiosło, i sztuka, można powiedzieć, bo te przedstawienia, które możemy tam oglądać, są rzeczywiście bardzo zróżnicowane, bo są tam pejzaże, są tam zwierzęta, są obiekty kultu religijnego związane z Chinami, a więc bardzo zróżnicowana tematyka, ale tutaj przede wszystkim musimy zwrócić na tę techniczną stronę realizacji tych obiektów, ponieważ hafciarstwo, biorąc pod uwagę wielowiekową kulturę chińską, no ma tam olbrzymie tradycje. Te najstarsze przykłady tego typu realizacji mają po około 4000 lat, a więc oni wypracowali sobie doskonałą technikę właśnie wyrobu tego typu obiektów, co w ogóle, myślę tutaj w Europie czy w Polsce nawet, jest kompletnie nieznane, ponieważ haft kojarzy nam się z jakimiś realizacjami na poduszkach, ewentualnie serwetkach, jakieś kwiatki robione przez starsze panie. Natomiast to, co tutaj możemy oglądać, to zapiera dech w piersiach. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to jedyna ekspozycja, bo przyjechała do nas również wystawa użyczona nam dzięki życzliwości znakomitej placówki, jaką jest Muzeum Narodowe w Szczecinie, które posiada dużą kolekcję wyrobów właśnie, które związane są ze sztuką chińską. I do nas przyjechało 40 obiektów, też bardzo zróżnicowanych, ponieważ mamy tam ceramikę. Wiadomo, że tutaj w tym zakresie Chińczycy byli pierwsi. To u nich narodziła się porcelana, więc takie wyroby z tego materiału również będziemy mogli obejrzeć. Będziemy mogli zobaczyć różne przedstawienia Buddy, a więc też bóstwa związanego z religią tego kraju. Budda w kamieniu, Budda z metalu. Też bardzo precyzyjne wyroby, niesłychanie cyzelowane, jeżeli chodzi tutaj o stronę warsztatową i umiejętności rzemieślniczych. Będziemy również mogli oglądać tradycyjne wyroby związane z kulturą chińską, takie jak wazony z laki, prawda, która jest też specjalnością Chin. Mamy nawet takie dioramy, które są wykonane z drzewa korkowego, niesłychanie precyzyjne, dokładne. No i też pokazujemy kilka obiektów, które zachowały się w naszych zbiorach, bo też takie właśnie wyroby z państwa środka mamy w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Ja przynajmniej ze swojego gabinetu nawet użyczyłem pewne obiekty związane z meblarstwem, które na co dzień tutaj znakomicie mi służą. No a teraz też chcemy się nimi pochwalić, ponieważ to są to wysokiej klasy wyroby pokazujące no, mistrzostwo chińskich rzemieślników, którzy potrafią no, znakomicie posługiwać się dłutem i wyczarowywać różnego rodzaju właśnie przedstawienia, czy to zwierzęce, smoki, tak charakterystyczne dla kultury chińskiej, czy inne motywy właśnie związane z tym krajem. Tak więc to jest wystawa historyczna z Muzeum Narodowego. Przypomnę, że tam najstarszy obiekt, który pokazujemy, to jest dzwon odlany z brązu, który liczy sobie bagatela 2500 lat, a więc naprawdę robi to wielkie wrażenie, bo u nas tego typu obiekty rzadko się zdarzają, co dla Chińczyków no, nie jest aż tak szczególnym wydarzeniem, ponieważ no, rzeczywiście kultura tego kraju liczy sobie wiele, wiele, wiele wieków i jest to praktycznie, można rzecz biorąc, jedna z ważnych kolebek ludzkiej cywilizacji.
Trzeba się jakoś zapisywać na te zwiedzanie tych wystaw, czy bo obostrzenia nadal jeszcze obowiązują?
Cały czas funkcjonujemy jeszcze w ramach obostrzeń sanitarnych i biorąc pod uwagę przestrzeń, jaką dysponujemy w muzeum, a to jest łącznie 4000 metrów kwadratowych, pozwalamy jednocześnie na przebywanie w muzeum około 50 osób. Prawda? Więc zachowujemy wtedy te wymogi przebywania jednej osoby na 15 metrach kwadratowych, a więc jesteśmy tutaj bezpieczni. Dodatkowo będziemy wyposażać zwiedzających w rękawice jednorazowego użytku, ponieważ one pozwolą nam tutaj skorzystać z urządzeń multimedialnych, z ekranów dotykowych, wielkoformatowych, których mamy w tej chwili bardzo dużo przy okazji rozbudowanego i zmodernizowanego
muzeum. Rękawice też produkcji chińskiej?
Czasami tak, ale tutaj muszę panu redaktorowi powiedzieć, co nas bardzo zdziwiło, że tradycyjnie oczywiście reklamujemy czy promujemy nasze wydarzenie na zewnątrz muzeum, wieszamy stosowny baner, no i flagę danego kraju, którego kulturę prezentujemy. No i zamówiliśmy taką flagę chińską i ona do nas dojechała przez kuriera i to się okazało, że jest to flaga Chin, Made in Poland, a więc nie wszystko jest wykonane.
A będą jakieś opowieści związane właśnie z tą wystawą?
Tak, więc tutaj jeżeli chodzi o opowieści, to jesteśmy w tej chwili instytucją, która działa hybrydowo i do tych wszystkich wystaw, o których wspomniałem, bo jeszcze o jednej nie zdążyłem, czy o dwóch właściwie nie zdążyłem powiedzieć.
Ale możemy zdążyć, jeszcze mamy troszeczkę czasu.
Tak, przygotowaliśmy filmy, a więc na przykład przechodząc do kolejnych wystaw, warto tu powiedzieć o wystawie fotografii Edwarda Grzegorza Funke, to jest artysta fotografik na co dzień mieszkający w Koszalinie. On realizuje od wielu, wielu lat taki projekt fotograficzny zatytułowany Portret Świata. No i w ramach tych peregrynacji trafił również do Chin i efekty tego pobytu możemy oglądać tutaj w naszym muzeum. To jest kilkadziesiąt wielkoformatowych, barwnych fotografii, które pokazują sztukę, kulturę i tradycję Chin, więc mamy tam możliwość obejrzenia tych zabytków ważnych chińskich, terakotową armię, mur chiński, a więc ten ważny zabytek widziany nawet z kosmosu. No i przykłady właśnie, jak żyją tam ludzie, jak mieszkają, jak wygląda kultura tego kraju, sztuka, a więc barwna, kolorowa ekspozycja. Przygotowaliśmy również ofertę dla najmłodszych. Myślę, że dzieciaków zainteresuje wystawa rysunków dzieci i młodzieży chińskiej, która przyjechała do nas z Torunia. Tam jest taki specjalistyczny ośrodek twórczości dziecięcej, który gromadzi prace dziecięce z różnych stron świata i ma taki zestaw właśnie chiński. Tak więc też warto zapoznać się z tymi pracami, ponieważ one no, robią wrażenie nie tylko swoją barwnością, ale również szerokim zastosowaniem różnorodnych technik, czy to malarskich, czy to graficznych, a więc nieco inne spojrzenie na plastykę niż robią to nasze dzieci. Także ta wystawa ma również swój taki wystrój scenograficzny przygotowany przez naszych pracowników też myślę zainteresuje to najmłodszych. No i tak jak powiedziałem, do wszystkich tych wystaw czterech są specjalne filmy, które będziemy mogli oglądać w mediach społecznościowych.
Ale na miejscu też będą wyświetlane, czy tylko i wyłącznie możemy?
Nie, to w sieci.
Czyli tutaj możemy z smartfonem możemy wejść na przykład, tak?
Tak, ale tak jak powiedziałem, to jest pierwsza odsłona Chińskiej Nocy, bo zamierzamy ją zrealizować w dwóch turach. Ta druga tura planowana jest na wrzesień tego roku, 25 września chcemy zorganizować całą część warsztatową Chińskiej Nocy, a więc między innymi będzie to będą to warsztaty malowania wachlarzy, a więc przedmiotów bardzo charakterystycznych dla Chin. Te warsztaty będzie prowadziła pani Krystyna Betiuk, taka doświadczona edukatorka plastyczka, która wspaniale potrafi pracować z dziećmi. Prawdopodobnie przyjedzie też do nas Włodzimierz Kalicki, pisarz, dziennikarz, który miał okazję wiele lat przebywać w Chinach i jest między innymi autorem książki właśnie poświęconej krajowi Smoka, także sądzę, że będzie to interesujące spotkanie i spotkanie się z osobą, która w Chinach była. No, poza tym jeszcze czeka nas nauka kaligrafii chińskiej, ponieważ w Zielonej Górze jest młody stosunkowo człowiek, nazywa się Mirosław Bugała, na co dzień pracownik dydaktyczny Instytutu Sztuk Wizualnych naszego uniwersytetu, który oprócz tego, że jest grafikiem, interesuje się również chińską kaligrafią, no i opowie o jej historii, a także zaprezentuje konkretne przykłady, jak kaligrafować właśnie
to tutaj sporo zadań czeka państwa.
Pismo. Także tak, wydaje mi się, że ten program jest bogaty i w szeroki sposób przybliży nam tę ciekawą historię chińską, ponieważ no, tak jak powiedziałem, jest to kolebka cywilizacji, zawdzięczamy im druk, kompas, papier, porcelanę, etc., etc. A nawet maseczki, w których teraz musimy chodzić, to jest również wynalazek mandżurskiego lekarza z 1910 roku.
A jak wakacje się rysują, jeżeli chodzi o muzeum? Będziecie mieli też aktywność taką dosyć mocną? Czy...
Tak, muzeum stara się w tym okresie właśnie letnim być jak najbardziej otwartą instytucją na przybyszu z zewnątrz, ponieważ wtedy odwiedza nas sporo gości. No na pewno będą czynne te ekspozycje, o których wspominałem, bo chcemy te wystawy związane z kulturą chińską jeszcze do września tutaj eksponować. No ale szykujemy różne inne atrakcje. Szykuje się między innymi wystawa taka monograficzna, indywidualna, jubileuszowa pani Heleny Zadrejko, artystki, która no, ma korzenie polskie, urodziła się na dawnych Kresach Wschodnich. Ma swój epizod związany z zamieszkaniem na ziemi lubuskiej, bo mieszkała między innymi w Lubsku i była związana tutaj ze środowiskiem plastycznym Zielonej Góry. Od wielu, wielu lat mieszka w tej chwili w Grecji i pokaże swoje najnowsze prace, a także te archiwalne, z których wiele znajduje się w naszych zbiorach. Ten wernisaż planujemy na 25 chyba czerwca. Poza tym w czerwcu też już startujemy po pandemii, myślę, z realizacją naszego cyklu jazzującego muzeum. 9 czerwca wystąpi Andrzej Jagodziński, znakomity pianista jazzowy, ale także akordeonista, który no, zaprezentuje między innymi utwory Fryderyka Chopina, bo on był pierwszym polskim jazzmenem, który przerobił naszego klasyka na jazzowo. No ale zaprezentuje też inne utwory, między innymi utwory Krzysztofa Komedy, takie znane jak chociażby Kołysanka z filmu Rosemary Baby, Romana Polańskiego, też będziemy mogli ją usłyszeć wykonaniu Andrzeja Godzińskiego. No i poza tym no, jesteśmy otwarci tutaj, jeżeli chodzi o nowe ekspozycje, bo muzeum rozbudowało się i zmodernizowało. Mamy dwie nowe, wspaniałe wystawy. Pierwsza historyczna, zatytułowana Dziedzictwo i współczesność, Zielona Góra, region lubuski, pokazująca dzieje naszego miasta i regionu od średniowiecza po czasy współczesne. Nowa multimedialna ekspozycja, dużo urządzeń technicznych, które zainteresują na pewno młodych odbiorców, ale także zaciekawią tych starszych. Tak więc to jest ta wystawa. No i przede wszystkim wystawa związana z Galerią Złotego Grona, nowa ekspozycja sztuki pokazująca ten nasz potencjał w zakresie malarstwa głównie.
Kilka dni już chyba tak jest otwarte muzeum, czy kilkanaście już właściwie minęło. Czy jest zainteresowanie, czy ludzie przychodzą i obawiają
tak,
się?
No, myślę, że tutaj pandemia trochę negatywnie wpłynęła i ludzie zapomnieli w ogóle o instytucjach kultury, ale obserwujemy spore zainteresowanie już naszymi ekspozycjami, a to wydarzenie, które zapowiadaliśmy 15 maja, Chińska Noc Muzeum, już cieszy się zainteresowaniem, ponieważ otrzymaliśmy różne zapytania z różnych stron, nie tylko naszego regionu, ale nawet spodziewamy się gości z odleglejszych kierunków naszego kraju.
No tylko trzeba uważać właśnie, jeżeli chodzi o ilość osób, które się tam właśnie wybierają, żeby to...
Tutaj bardzo będziemy przestrzegać tych zasad i myślę, że tu nic złego nie może się stać, ponieważ no, obowiązują jeszcze maseczki we wnętrzu, mamy te wspomniane już przeze mnie rękawiczki, no i określona ilość osób na metr kwadratowy.
Uczniowie też często się wybierali, klasy całe, ale to w tym roku chyba nie będzie możliwe.
To trochę już, tak, w tej chwili cały ten cykl edukacyjny związany z szeroko rozumianą oświatą w muzeum, no musiał zostać wstrzymany. Ale już w tej chwili sporadycznie pojawiają się zorganizowane grupy, czy to przedszkolaków, czy młodzieży szkolnej właśnie, które już oglądają nasze ekspozycje, ponieważ też te nowe wystawy, o których wspominałem, są przystosowane do odbioru dla najmłodszych.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszek Kania. Dziękuję panu bardzo i zapraszamy na zwiedzanie wystawy chińskiej i innych atrakcji związanych właśnie z ekspozycjami Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę będziemy na antenie mieli Zbigniewa Roszczyka i Motoradio, a po Motoradio wybierzemy się do bardziej odległego od Zielonej Góry muzeum, ale w naszym regionie muzeum w Drezdenku.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Muzeum świadczy o poziomie naszej kultury. Ono zajmuje się badaniem naszej tożsamości. Ono zajmuje się edukacją.
Byliśmy już w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tam będzie dominowała w czasie najbliższego weekendu kultura i sztuka Chin. A teraz coś dla miłośników przyrody i natury. Wybierzemy się do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej. Dyrektor muzeum Ewa Kłakowska.
Historia tego miejsca jest bardzo ciekawa z racji tego, że przed wojną właściwie też tutaj było muzeum. Po wojnie natomiast chyba tylko dzięki pasjonatowi udało się przywrócić muzeum w Drezdenku, tak?
Dzięki pasjonatowi i przychylności ówczesnych urzędników Urzędu Wojewódzkiego, bo bez ich pieniędzy nic by z tej pasji nie wyszło.
Ale słyszałem, że nie było łatwo.
Nigdy nie jest łatwo z urzędnikami.
Rzadko chyba się zdarza, że miejscowość wielkości Drezdenka ma swoje muzeum. Najczęściej są to izby.
No taki był początek, ponieważ pan Graś gromadził różnego rodzaju przedmioty i najpierw sobie zorganizował taką Izbę Pamięci w ówczesnym Domu Kultury, to jest przy dzisiejszym Placu Wileńskim. Potem zaczął to rozwijać, wydeptał sobie ścieżki do tego Urzędu Wojewódzkiego, o którym mówiłam i dzięki temu no, uzyskał jakieś środki, jakąś pomoc na to, żeby dostać na tę swoją izbę większy lokal. No i dostał lokal całkiem spory, jak widać.
I tutaj państwo stworzyli kilka ekspozycji. Jesteśmy tutaj na najwyższym piętrze muzeum. Tu dedykowane jest, to ta przestrzeń dedykowana jest przyrodzie, ogólnie rzecz ujmując.
I to ona miała być motywem przewodnim całego muzeum, ponieważ w czasach, kiedy jeszcze Muzeum Gorzowskie nazywało się Okręgowe i ono miało wówczas takie zapędy imperialne i planowało sobie w okolicznych, niedużych miejscowościach zakładać muzea tematyczne. I kiedy oko muzealników gorzowskich padło na Drezdenko, to ustalili, że będzie to muzeum przyrodnicze, co znajduje pełne uzasadnienie, ponieważ jesteśmy na takim terenie, który ja na własny użytek nazywam Międzypuszczem, ponieważ tu to jest środek pomiędzy Puszczą Drawską i Noteską. Nie wiem, ile jest miejscowości w Polsce, w których są dwa nadleśnictwa. Podejrzewam, że niewiele, a może nawet wcale. No, kiedy ta okręgowość Muzeum Gorzowskiego upadła, tak jak wszystko w końcu lat 80., początku 90., wówczas muzeum zostało pozostawiane same sobie. Ale ekspozycja przyrodnicza jest tą, którą gromadzono w tamtych czasach głównie.
Przed wojną takie samo zadanie miało to muzeum. Też było to muzeum regionalne z elementami właśnie przyrody?
Z elementami przyrody raczej nie. Muzeum w Drezdenku, podobnie jak muzeum w Gorzowie, podobnie jak muzeum w Strzelcach Krajeńskich, powstało na fali takiego pruskiego regionalizmu, tak, i historyzmu. Po prostu dbano wówczas o świadectwa jakby dotyczące historii małych ojczyzn, tak? I to było muzeum dotyczące historii, przyrody raczej nie.
Ale eksponaty nie przetrwały.
No niestety nie. Jedyne co przetrwało i to jest gdzieś hen w trzewiach naszych głębokich szaf, to są metryczki do kilku eksponatów z przedwojennego muzeum, które znajdowało się w przyziemiu dzisiejszego budynku szkoły podstawowej numer 1. Skąd pan Graś wytrzasnął te metryczki, Bóg raczy wiedzieć, ale one są. Także to namacalnym śladem Muzeum Drezdeneckiego jest kilka metryczek, które są u nas.
Po 80-tych latach państwo mieli duży problem, żeby utworzyć to muzeum, z racji tego, że jak pani powiedziała, Okręgowe Muzeum przestało się opiekować i trzeba było się z władzami lokalnymi dogadać, żeby to zaczęło funkcjonować. Trudno było przekonać wówczas władze lokalne do tego, żeby mieć taki obiekt na utrzymaniu.
Utrzymanie takiego małego muzeum z tak niewielką ilością pracowników nie jest jakimś szczególnym utrudnieniem, odnosząc się procentowo do budżetu gminy. Tak? To nie jest dużo. Nie wiem, czy wolno mi mówić, ale no to nie są kwoty milionowe, to jest tam rzędu około 300 tysięcy. Tak? Jak pan Graś to załatwił? Nie wiem. Ale jakoś to muzeum przetrwało. Nigdy nie było to muzeum szczególnie rozpieszczane, tak? No bo wiadomo, że to kiedy się planuje jakiś budżet, to muzeum zawsze plącze się gdzieś na szarym końcu, bo nie jest to coś, co jest niezbędne do życia mieszkańcom, a przynajmniej pozornie nie jest niezbędne do życia mieszkańcom, tak? No zawsze przegrywamy z drogami, placami, nie wiem czym tam jeszcze i to uważam jest w pełni uzasadnione, ale nie chciałabym, żeby muzeum zniknęło, ponieważ jak pan zapewne wie, no w Polsce jest taki trend, że tych muzeów przerasta w postępie no, geometrycznym, bez mała. I tracić coś, co już jest, nie jest dobry pomysł, tak? Bo tutaj dobrym przykładem są Strzelce Krajeńskie, miasteczko jakby równorzędne z Drezdenkiem, które od lat krzątają się wokół tego, żeby to muzeum sobie zrobić. Dobrym przykładem jest Dobiegniew, maleńkie miasteczko, które ma bardzo piękne muzeum o flagu 2C Woldenberg, w które włożyło już sporą kwotę, żeby wyremontować, a w tej chwili wkłada o wiele większą kwotę, żeby je rozbudować, tak? Muzeum świadczy o poziomie naszej kultury. Ono zajmuje się badaniem naszej tożsamości. Ono zajmuje się edukacją. Moim zdaniem jest potrzebne. Tym bardziej, że to naprawdę, no, utrzymanie muzeum w cenie luksusowego samochodu, no to no tak, nie wydaje mi się, żeby to było szczególnie trudne.
Tym bardziej, że sporo ludzi korzysta z tego faktu, że to muzeum tu jest i widziałem, no przed chwilą było tutaj sporo osób odwiedzających.
Muzeum głównie służy turystom, tak? Bo przez cały sezon, od maja do końca września, większość zwiedzających to są ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, bo to jest bardzo fajne miejsce dla turystów, zwłaszcza dla tych, którzy pragną spokoju.
Zobaczmy teraz, co my na tej ekspozycji możemy odwiedzić. Ta ekspozycja dedykowana jest przyrodzie i przyrodzie tych dwóch puszczy, które są wokół Drezdenka. Te wszystkie preparowane zwierzęta są zwierzętami, które można spotkać w puszczy.
Tak, można spotkać w puszczy. I teraz tak, my od razu powiem, my nie zabijamy zwierząt, żeby je wypreparować i postawić w muzeum, ale zwierzętom zdarzają się różne nieprzyjemne wypadki i wówczas ich skóry można poddać preparacji i mogą służyć innym celom. Taka sytuacja była z żubrem, którego głowa jest przed panem. Ten nieszczęsny żubr po prostu wpadł pod samochód, tak? I trafił do nas, to jest tak zwany żubr powypadkowy.
To musiał być duży samochód.
Samochód był mały i żubr też jeszcze nie osiągnął pełnej wagi i wzrostu, bo to pięciolatek o wadze 500 kg. Natomiast no, z samochodu to tam niewiele zostało. Szczęściem nic nie stało się kierowcy.
Państwo sami to preparują?
Nie. Od kiedy weszła ustawa znowelizowana o ochronie przyrody, zmniejszyła się liczba firm, które zajmują się preparacją, ponieważ one muszą mieć stosowne glejty czy jakieś pozwolenia. My nic nie preparujemy, absolutnie nie. Nie. Jeżeli coś nam się przytrafi, wówczas oddajemy to w ręce fachowców, bo też musi pan wiedzieć, że zwierzęta, te zwierzęta, które są chronione, podlegają ewidencji, tak? One muszą być zarejestrowane w konserwatora przyrody. I kiedy taki żubr ma strasznego pecha i ginie, wówczas zbiera się komisja i ona decyduje, jakby no, wystawia jakieś papiery, które potem są podstawą dla nas do otrzymania tego zwierzęcia u nas.
Tutaj w przeszklonej gablocie są nawet ryby, tak?
Tak, są ryby, ale są tutaj dwa bardzo ciekawe eksponaty. jest tutaj w tej przeszklonej gablocie taki monstrualny jesiotr, który jest, to jest prawdziwy jesiotr, aczkolwiek preparator, który nad nim pracował, troszeczkę przesadził z makijażem i on tak nabrał takiego jakiegoś lekko plastikowego posmaku, ale ten jesiotr, który jest w gablocie i ten stary dzik, który stoi na wejściu, są bardzo ciekawe eksponaty. Ponieważ i ten jesiotr, i ten dzik pracują w muzeum już od lat 50. One przyszły tutaj z muzeum w Gorzowie w latach 80., kiedy pan Graś założył to muzeum, i one pochodzą ze zlikwidowanej w latach 60. wystawy. To była taka wystawa, która miała obrazować jakby materialistyczny światopogląd, nadzieje świata i człowieka, tak? Bo muzeum w jakimś krótkim momencie, na początku lat 50. Muzeum Gorzowie było pierwszym muzeum ideologicznym w Polsce. No i wiadomo, że jak, no, że tak powiem, istota czy idea muzeów ideologicznych padła, no to te zwierzęta tak się tam poniewierały. Ale ja, jako rodowita gorzowianka i moje pokolenie, to dla nas muzeum najbardziej kojarzyło się właśnie z tym jesiotrem i z tym dzikiem. I tak się historia rozwinęła, że po iluś latach trafiliśmy tutaj we trójkę do muzeum w Dresdenku jako desant z muzeum w Gorzowie, czyli ja, dzik i jesiotr.
Opowiedzmy troszeczkę o innych zwierzętach. Tam widzę, jest też dzik, są... O, wilk nawet jest.
No dzik, no o dziku wiemy, że dzik jest, no dziki, tak, dzik, dzik jest zły, dzik ma bardzo wielkie kły. Wilk nie jest zły, wilk żyje własnym życiem i stara się nie wchodzić nikomu w drogę. I populacja wilków w okolicy znacznie wzrosła. No co za tym idzie, wzrosła też panika wśród mieszkańców, aczkolwiek jest bardzo niewielu takich, którzy widzieli naprawdę żywego wilka. Ja raz widziałam i też nie do końca byłam pewna, czy coś mi się nie pomyliło. A mieszkam w środku lasu i wilki się tam też kręcą.
I po to jest ten wilk, żeby można było skojarzyć, jak wygląda, tak? Prawdziwy wilk.
Jak przyszłam tutaj do pracy i zobaczyłam ekspozycję przyrodniczą i zobaczyłam to, jak pan powiedział, jak wiele osób mówi, wypchane zwierzaki, to byłam przerażona, nie? Mówię, Jezu, jakieś takie koszmarne, zakurzone, wypchane, przerażające. Ale potem stanęłam koło kruka, przyjrzałam mu się i uświadomiłam sobie, że nigdy w życiu nie będę tak blisko kruka. I to jest walor tej ekspozycji, tak? Bo ani internet, ani filmy, ani fotografie nie pozwolą nam dojrzeć pewnych szczegółów budowy, upierzenia i różnych takich innych rzeczy, a przede wszystkim wielkości. Wielkość tego kruka, o którym mówimy, możemy ocenić tylko wówczas, jak się zbliżymy do niego. To są ule w różnych stadiach rozwoju pszczelarstwa i co za tym idzie ula, tak? To jest ul kłodowy, ul słomiany, ul słomiano-drewniany i ul drewniany. I różne przedmioty, które służą obsłudze pszczelarstwa.
To jest stała ekspozycja, czy państwo też zmieniają w zależności od, że tak powiem, potrzeb?
Ta ekspozycja jest stała. Ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna są to ekspozycje stałe. Ekspozycja historyczna jest również ekspozycją stałą, natomiast mamy niewielką 200-metrową przestrzeń, w której robimy 5 do 6 wystaw czasowych w ciągu roku. Te ekspozycje, które są stałe, również zmieniamy co ileś lat, tak? Bo te zrobiliśmy w 2019 roku, poprzednią jakieś tam 10 lat wcześniej, ponieważ one też nie mogą się patrzeć. No, trochę na ile nas stać i na ile wystarczy nam siły, staramy się w tych ekspozycjach zamieniać. Ale chciałam panu pokazać ul. Tutaj jest taki niepozorny ul. To jest jedna część ula. Ale proszę zwrócić uwagę, że jest obita czymś, na czym jest fragment jakiegoś napisu. To jest fragment dużej planszy, która kiedyś wisiała na placu Wileńskim, ponieważ to były plansze, które wymalowano na 650-lecie miasta w 1967 roku. I nic nam się nie zachowało z tych plansz, poza tym fragmentem, którym ktoś sobie ocieplił ul.
Mieszkańcy także donoszą państwo różnego rodzaju eksponaty, które znaleźli albo chcą, żeby podarować muzeum?
Tak, donoszą nam eksponaty. Nie jest to jakieś szaleństwo donosicielskie, ale od czasu do czasu coś nam się trafia. Ale my nie mamy magazynów, więc dość tak wybiórczo traktujemy to, co nam ludzie przynoszą. prostu nie możemy brać rzeczy, które nie pójdą na ekspozycję, bo nie mamy gdzie magazynować.
Też satysfakcja jest dla tego, kto przyniesie, że akurat jego elementy zostały uwzględnione.
Nie no, staramy się brać wszystko, co dają, a czasami no już naprawdę bardzo grzecznie odmawiamy.
Tutaj poświęcona jest trochę leśnikom, tak? I myśliwym.
No jak są dwie puszcze, no to trudno spodziewać się, że nie będzie tutaj leśników i nie będzie tutaj myśliwych. Jest ich całe wielkie stado i ogromna rozmaitość, bo tych kół łowieckich tutaj było z 8 albo i 10 w okolicy. No i te dwa nadleśnictwa. Drezdenko powojenne w znacznej części mieszkańcy żyli z pracy w lesie, tak? Bo nadleśnictwa miały swoje gospodarstwa pomocnicze i wiele osób pracowało w lesie. Teraz jest inaczej, bo już są procedury przetargowe, prawda? Nadleśnictwa już wyzbyły się tego balastu w postaci tych przybudówek. Ale jeszcze bardzo dużo osób korzysta z dóbr lasu.
Ta skóra to jest skóra niedźwiedzia?
A to jest skóra, to jest taka legendarna skóra niedźwiedzia, tak? Ponieważ ta skóra, ona była w rzeczach, które przyjechały do jakiegoś lumpeksu. I ona była bardzo wyniszczona, podarta, ponieważ ktoś ją źle oczyścił i ona zrobiła się bardzo sztywna. Jakoś trafiła jakimś cudem do muzeum w takim no, stanie dość nieciekawym. Po czym no, my też udaliśmy się do lumpeksu, kupiliśmy tam kurtkę z mięciutkiej skóry i z mozołem podlepialiśmy od tyłu skórę niedźwiedzia. Nie mówię, że wygląda jak nowa, ale zgadł pan, że to niedźwiedź, czyli poszło nam nieźle.
Tych zwierząt nie ma w puszczach jednej czy drugiej.
Ale były.
I kto wie, czy być może misiu jakiś przywędruje tutaj z Podkarpacia.
No, przywędruje, albo jak pan wie, ludzie hodują teraz po domach różne dziwne zwierzęta, a potem je wypuszczają.
No tak. Zejdziemy teraz piętro niżej. O, tu piły też są, widzę, wyeksponowane.
To są te narzędzia, którymi kiedyś się posługiwano i którymi de facto teraz też się posługuje w zasadzie. Tak, no może już no mało kto walczy z drewnem przy pomocy ręcznej piły, ale pozostałe rzeczy jak najbardziej. Pozyskiwanie tych eksponatów to nie moje czasy, tak? Ja tutaj przyszłam i objęłam to już całym tym zwierzęcym dobrodziejstwem. Moje czasy to jest pozyskiwanie eksponatów historycznych głównie, bo takich było mało.
Kury, gęsi, to już chyba obok puszczy.
Kto mówi, że obok puszczy? A. Proszę zobaczyć, jak pięknie usytuowane są wsie nieopodal Drezdenka. No, najbardziej klasycznym przypadkiem wsi puszczańskiej jest Grotów, tak? Który jest rozstrzelony w miejscach przerw między drzewami. Kto mówi, że kura tam nie może żyć? No żyje.
Tu trochę jest historii, różne historii z różnych okresów chyba, tak?
Z różnych okresów i rozmaitej proweniencji, no ponieważ pan Grasie był fajnym facetem, ale no nie był muzealnikiem, tak? I nie znał istoty tworzenia kolekcji. Po prostu co wpadło mu w ręce, to przynosił. I tym sposobem mamy tutaj no, wielką rozmaitość przedmiotów, którymi posługiwali się, a czasem do dzisiaj posługują się ludzie. Aczkolwiek dzisiaj to już tylko pasjonaci, tak? Bo no, mało no, rzeczy robi się
ręcznie. To urządzenie na przykład do czego jest?
To urządzenie pozostaje w ścisłym związku z tamtym urządzeniem, a także z tamtym małym urządzeniem. Na przykład jak sobie wyhodujemy buraki cukrowe, tak? To używając czegoś takiego możemy je wykopać. To są takie widełki, czy nie wiem jak to nazwać, do wyjmowania z ziemi buraka cukrowego, tak? Ten burak jest brudny, więc musimy go umyć w tym urządzeniu, które zwróciło pańską uwagę, żeby zrobić coś pożytecznego z buraka, na przykład cukier docelowo, no, tego umytego buraka musimy rozdrobnić, tak? Aha, i dlatego jest kolejne urządzenie, w którym można było sobie rozdrobnić te buraki. Możemy też wykorzystać w następnej kolejności to urządzenie, bo to jest duża prasa, tak?
Do wyciskania z kolei.
Można było te buraki wycisnąć, odparować, mieć melasę, a potem walczyć dalej i mieć cukier.
Robicie też takie spektakle jak Muzeum Etnograficzne w Ochli? Pokazujecie na przykład, jak się uzyskuje ziarno, jak się mieli?
Nie, my nie mamy, nie możemy eksploatować tych eksponatów, które mamy, tak? Bo muzea, które robią spektakle, po pierwsze mają personel, który tym się zajmuje, a po drugie mają narzędzia, tak? Które mogą wykorzystać w tym celu. My natomiast, no tak nie bardzo.
Tu z kolei są maszyny do szycia. Podejrzewam, że w wielu domach jeszcze takie maszyny funkcjonują.
Tak, i tutaj jest nasza najcenniejsza maszyna. Maszyna, która funkcjonowała do niedawna w domu. Odkupiliśmy ją z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest w pełni sprawna i można na niej szyć. A po drugie, wytwórnie maszyn do szycia bardzo często zostawiały jakąś przestrzeń, w którą wklejały nazwę firmy, na rzecz której wykonywały maszyny, tak? I to o tej maszynie wiemy na 100%, że ona pracowała w szwalni jakiegoś tam Franca Neumana w Dresdenku. Jest dla nas no, bardzo cenna, bo pochodzenie, bo im, jeżeli ten przedmiot jest poświadczony, że jest stąd, no to on w pełni uprawnia istnienie muzeum, tak? No, bez tym świadectwem tego, co tutaj kiedyś było. Ale to nie jest najcenniejszy przedmiot, jaki mamy na ekspozycji etnograficznej.
Ale tak zwracając uwagę na kształt tej maszyny, to teraz się takich rzeczy nie robi. A kiedyś zależało jeszcze projektantom tych maszyn na wizualnym kształcie, prawda? Że to musiało być oprócz tego, że funkcjonalne, to jeszcze piękne.
Ale producenci zakładali, że ta maszyna będzie pracowała na rzecz kilku kolejnych pokoleń kobiet, tak? Natomiast teraz producenci zakładają, że ona ma przeżyć jakiś rok po gwarancji i natychmiast trzeba kupić następną, więc nie sądzę, żeby którykolwiek z producentów współczesnych maszyn bawił się w ozdabianie jakąś tutaj inkrustacją.
Pozostały jeszcze też fotografie z dawnych czasów. To są takie miejscowości jak Goszczonowo, 1920 rok.
Tak, no to są te pocztówki ulubione przez wszystkich historyków i wszystkich regionalistów. Jak pan zapewne pamięta, te pocztówki były mało popularne przed 89 czy początkiem lat 90. Potem zaczął się boom i szaleństwo na zbieranie, wydawanie różnych albumowych wydawnictw związanych z nimi i odczytywanie jakby historii miast z pocztówek. Ale no są miłe sercu każdego muzealnika. My też mamy bardzo ładną kolekcję pocztówek.
I co pani, o tutaj maszyny z kolei do pisania, no to prawdziwe biuro i do liczenia.
To są właśnie te rzeczy, które przynoszą nam mieszkańcy, tak, i opływamy maszyny do pisania, bo pamiętam, że opływalibyśmy, gdybyśmy zabierali wszystkie, które do nas trafiają.
No i liczydło, nie wiem, do czego było wykorzystywane, dosyć duże to liczydło jest.
Do celów dydaktycznych.
I co tu jeszcze ciekawego, może na co może...
Ciekawa rzecz jest tu za panem. To jest bardzo pięknie zachowana brona drewniana, łączona łykiem. Bardzo niedużo takich bron się uchowało, ponieważ to nie było szczególnie trwałe narzędzie pracy. Nie będę tutaj ględzić o tej bronie, powiem tylko, że przyjechała z wsi Chorodysze na Polesiu, ale niedawno mieliśmy tutaj ogromną przyjemność gościć pana profesora Jasiewicza, etnografa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, i on powiedział, że no brona jest tak piękna, że wymaga niewielkiej monografii. No może ktoś kiedyś skusi się, żeby poświęcić naszej bronie niewielką monografię, a chociażby jakiś artykulik.
Jak na ręczną robotę, to jest bardzo fajnie wykonana. Jak ktoś chce z państwa zobaczyć, to naprawdę warto zobaczyć, jak dawniej można stworzyć bronę bez jednego gwoździa, bez jednej śrubki, bez żadnych metalowych elementów.
Tak, tak, no nie było to proste, ale no wiemy oboje, że onegdaj ludzie mieli więcej czasu, mniej pieniędzy, więc to przekładało się na powstawanie takich przedmiotów, jak na przykład ta brona.
Tam widzę w oddali też stare radia, tak? O, waga nawet jest, telewizory, pierwsze telewizory czarno-białe.
Głównie do pokazywania dzieciakom, które już oglądają i słuchają z telefonu. Dla nich to jest po prostu, no to jest jakiś kosmos. To jest tak jak dla nas średniowiecze, bez mała. To jest najpiękniejszy przedmiot, jaki mamy. No nie jest nasz, to jest własność konserwatora zabytków, ponieważ pochodzi ze sklepu, który jest objęty jego nadzorem. To jest bardzo piękny sklep o secesyjnym wystroju i dawniej o charakterze masowniczym, który znajduje się przy ulicy Poniatowskiego w Dresdenku. Podczas zmiany właściciela tego sklepu no, doszło do takiej sytuacji, że zdemontowano tę przepiękną ladę. I w ubiegłym roku konserwator zabytków ją odnalazł. Odzyskaliśmy ją. Oczywiście w częściach, tak? I kiedy mieliśmy taką przerwę spowodowaną pandemią i nie mieliśmy zwiedzających, to wtedy z moim kolegą Michałem Głębowskim postaraliśmy się jak umieliśmy najlepiej złożyć kawałek tej lady, to z naszego punktu widzenia to jest szczytowe osiągnięcie w zakresie kafekarstwa, natomiast no, ciekawi jesteśmy zdania zwiedzających, więc zapraszamy. Trafiła do nas lada, trafiła do nas kasa, trafiły do nas uchwyty, do haków i haki, tak, to jest kasa, i trafiła do nas witryna, której miejsce było w oknie wystawowym. Tak, i odszukaliśmy trochę fotografii z czasów, kiedy jeszcze to wszystko było w całości i dorobiliśmy tutaj taką
informację.
Tak, to jest kasa. Ona pierwotnie była w kolorze drewna, jak sądzę, ale jakiś no, domorosły esteta pociągnął ją w takim, no, dość takim, nie wiem nawet jaki to kolor lodów miętowych albo coś takiego, ale już nie zamierzamy nic robić. No,
ale te wszystkie elementy są dedykowane temu celowi, tak?
Tak.
To nie jest przypadek, że to...
Nie. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Proszę zobaczyć. Jeżeli państwo jeszcze będziecie spacerować po mieście i zapuścicie się w okolice skrzyżowania ulicy Poniatowskiego i Kościuszki, tam jest taki żółty budynek i można sobie do tego sklepu wstąpić. On jest na dole. My mieliśmy już problem ze złożeniem tego, ponieważ nie mieliśmy jakiejś rozpiski, ściągi albo planu, jak to składać. Natomiast na odwrocie tych kafelków są oznaczenia zrobione ołówkiem. I pierwotnie tę ladę składano według jakiegoś planu, ale to było na początku XX wieku i nie sądzę, żeby gdziekolwiek się zachował. Tak, my to robiliśmy już tak troszeczkę na oko. Znaczy nie troszeczkę, całkiem na oko.
Pozostaje mi zaprosić państwa do zwiedzania pięknych okolic województwa lubuskiego. Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.